Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI w gronie kardynałów rozmawia o wyciekach watykańskich dokumentów.
Kościół troszczy się o migrantów i uchodźców.
Chrześcijanie w Egipcie obawiają się islamizacji kraju.
23 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Pod przewodnictwem papieża odbyło się w sali bolońskiej Pałacu Apostolskiego zebranie szefów poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Natomiast późnym popołudniem Benedykt XVI spotyka się w Watykanie z grupą pięciu purpuratów. Są to kardynałowie George Pell z Australii, Mark Ouellet, Camillo Ruini, Jean-Louis Thorin i Józef Tomko.
Kontekstem tych spotkań jest sytuacja powstała po wycieku poufnych watykańskich dokumentów, powiedział dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Poinformował, że w związku z nią Ojciec Święty pogłębia swe refleksje w stałym dialogu z ludźmi, którzy dzielą z nim odpowiedzialność za zarządzanie Kościołem.
Przed tygodniem Benedykt XVI, chcąc być szerzej poinformowany o przebiegu dochodzeń w sprawie wycieku dokumentów, spotkał się z wyznaczoną w tym celu trzyosobową komisją kardynałów, przypomniał ksiądz Federico Lombardi. Natomiast dzisiejsze zebranie szefów kurialnych dykasterii poświęcone jest jak zwykle kwestiom dobrej koordynacji pracy kurii, co teraz jest szczególnie ważne i pilne, by dać wymowne świadectwo jedności ducha, dodał watykański rzecznik prasowy. Zaś o popołudniowym posiedzeniu powiedział, że papież pragnął spotkać się z kilku członkami kolegium kardynalskiego, którzy dzięki dużemu, różnorodnemu doświadczeniu w służbie Kościoła, nie tylko w środowisku rzymskim, ale też międzynarodowym, mogą z dużym pożytkiem wymienić z nim opinie i sugestie. Przyczyni się to do przywrócenia tak pożądanej atmosfery spokoju i zaufania wobec posługi kurii rzymskiej.
Ksiądz Lombardi zapowiedział, że Ojciec Święty będzie kontynuował te rozmowy i refleksje w najbliższych dniach. Skorzysta przy tym z przybycia do Rzymu licznych biskupów na uroczystość świętych Piotra i Pawła. Jest to szczególna okazja, by wspólnota Kościoła Powszechnego czuła się zjednoczona z nim w modlitwie, służbie i świadectwie wiary wobec ludzkości naszych czasów, dodał rzecznik prasowy papieża.
Nuncjuszem apostolskim przy Unii Europejskiej, który rezyduje w Brukseli, papież mianował arcybiskupa Alana Paula Lebupena. 67-letni francuski duchowny był dotychczas nuncjuszem w Kenii, a wcześniej w Ekwadorze.
Również misyjna dykasteria w Watykanie ma swój pomysł na rok wiary. Jest nim kolorowy różaniec za ewangelizację w różnych regionach świata. Każda dziesiątka różańca będzie miała inny kolor, symbolizujący jeden z pięciu kontynentów. W ten sposób będzie się można modlić za misję na konkretnych kontynentach, ujawnił szef kongregacji, kardynał Fernando Filoni.
Przyszły kardynał przez 9 lat pracował na placówce dyplomatycznej w Hongkongu, a teraz jako prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów jest też odpowiedzialny za kościół w Chinach. Uważa, że wielkim wyzwaniem jest dziś przekonanie władz w Pekinie, iż biskupi nie są funkcjonariuszami politycznymi. Nam zależy jedynie na tym, by biskupi dobrze pełnili swą misję, a przy tym by byli lojalnymi obywatelami swego kraju, podkreślił kardynał Filoni.
Obawy Palestyńczyków, że Stolica Apostolska, podpisując z Izraelem porozumienie prawno-finansowe, uzna zajęcie przez państwo izraelskie terytoriów palestyńskich, są bezpodstawne. Nie wymaga to żadnych dodatkowych wyjaśnień, bo sprawa jest oczywista. Podkreślił to w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Antonio Franco.
Chciałbym podkreślić, że nie trzeba tu niczego wyjaśniać, ponieważ stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie Jerozolimy Wschodniej jest bardzo jasne. Zostało ono wyrażone w porozumieniu zasadniczym z Organizacją Wyzwolenia Palestyny w 2000 roku i będzie jeszcze przypomniane, jeśli doprowadzi się do zawarcia porozumienia, które obecnie dyskutujemy z Palestyńczykami. Nie ma to nic wspólnego z porozumieniem, które wypracowujemy z Izraelem. Ono bowiem dotyczy sytuacji Kościoła na terenach izraelskich, przede wszystkim kwestii podatkowych i działalności Kościoła w Izraelu. Nie ma tam tego określenia geograficznego ani absolutnie żadnych odniesień do budynków czy innych miejsc w Jerozolimie Wschodniej. Nie ma zatem żadnych zmian. To wyraźnie sprecyzowaliśmy naszym przyjaciołom palestyńczykom.
Umrzeć z nadziei to temat cotygodniowego felietonu księdza Federico Lombardiego. Ten paradoksalny tytuł opisuje los wielu migrantów, którzy tracą życie w drodze do lepszego świata. Ich dramat przypomniał nam w tym tygodniu Międzynarodowy Dzień Uchodźców.
Uchodźcy umierają zaduszeni w ciężarówkach, z pragnienia i z głodu na pustyniach. Inni giną z ręki łupieżców. Wielu traci życie przy przeprawie przez rzeki, góry czy morza. Tylko w ostatnim roku niemal 3000 osób poniosło śmierć, próbując przedostać się do Włoch przez Morze Śródziemne. Ale celem uchodźców nie są tylko kraje bogate. W ostatnich miesiącach ponad 70 tysięcy osób osiedliło się w obozie Mberra w Mauretanii, uciekając przed wojną domową w Mali. Jak rozpocząć od nowa, kiedy nie ma się już naprawdę niczego? Obok schronienia i pożywienia uchodźcy potrzebują też naszej uwagi, zainteresowania, serdecznego przyjęcia, aby wskrzesić w sobie choć odrobinę zaufania do drugiego człowieka. Jest to jedno z największych wyzwań dla nas wierzących i dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poczynając od tych ostatnich, chcą dziś budować lepszy świat.
Nikt, kto ma inny wybór, nie zdecydowałby się wypłynąć łodzią w morze, by szukać azylu. Czytamy w dokumencie Katolickiego Biura dla Migrantów i Uchodźców w Australii. Analizuje on przyczyny zmuszające ludzi do podjęcia desperackich decyzji o ucieczce z dotychczasowego miejsca zamieszkania i szukania azylu na antypodach.
Dokument wzywa rząd australijski do stworzenia uchodźcom z państw objętych zbrojnymi konfliktami i prześladowaniami nowych możliwości pomocy i ułatwienie im otrzymania wiz. Kościół widzi tu potrzebę interwencji humanitarnej. Australia powinna poczynić stosowne ustalenia z myślą o Afganistanie, Iranie czy Sri Lance, aby w sposób kontrolowany pozwolić ludziom na ucieczkę, zaznacza się w dokumencie. Nie można też wystawić uchodźców na niebezpieczeństwa związane z nielegalnym przemytem ludzi i ryzykiem transportu w nieprzystosowanych do tego łodziach na oceanie. Oni wiedzą o tym, że taka podróż jest niebezpieczna i w najlepszym wypadku skończy się w obozie dla uchodźców, ale w ich sytuacji jest to konieczny krok ku bezpiecznej przyszłości, czytamy w oświadczeniu Kościoła w Australii.
Blisko 2000 młodych zebrało się w Herdorf Dermbach w Niemczech na 10. spotkaniu młodzieży polonijnej. Zjazd odbywa się w ośrodku rekolekcyjnym Concordia. O szczegółach spotkania mówi rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ksiądz Stanisław Budyn.
Rozpoczęliśmy przed 10 laty przygotowując się na Światowe Spotkanie Młodych w Kolonii. W tym roku tematem są słowa z listu świętego Pawła do Rzymian: nie wstydzę się Ewangelii. W Niemczech przeżywamy dużą falę napływu islamu i rozpowszechniania Koranu. My, chrześcijanie, próbujemy zwrócić uwagę właśnie na to, aby dawać świadectwo Chrystusowi. Towarzyszą nam zespoły muzyczne Siewcy Lednicy, zespół mieszany z Zielonej Góry i z Ukrainy oraz wolontariusze.
Głównym punktem obchodów jest msza koncelebrowana przez arcybiskupa Wacława Depo i kilkudziesięciu kapłanów, a także wspólny różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia. O tym, jak w naszych czasach młodzi Polacy powinni rozumieć, czym jest chrześcijaństwo, mówi metropolita częstochowski.
Przybywając tutaj do Niemiec na spotkanie z młodzieżą polonijną, trzeba bardzo podkreślić prawdę, że chrześcijaństwo nie jest tylko religią księgi. My mówimy, że chrześcijaństwo jest spotkaniem z osobą, spotkanie, dotknięcie i wsłuchiwanie się w tajemnicę Jezusa Chrystusa, a że do tej tajemnicy wchodzimy również poprzez Kościół. Wspólnota Kościoła nas zrodziła i podprowadza do Chrystusa.
Radio Watykańskie wchodzi w nowe technologie. 1 lipca kończymy nadawanie polskich programów na falach krótkich. Retransmisji serwisu informacyjnego można słuchać w programie pierwszym Polskiego Radia, Radiu Maryja, w wielu lokalnych rozgłośniach katolickich, a także na stronie internetowej Radia Watykańskiego. Na wiadomości zza Spiżowej Bramy zaprasza papieska rozgłośnia.
Melchiccy katolicy w syryjskim mieście Homs, będącym areną krwawych starć reżimu i rebeliantów, mają od dziś nowego arcybiskupa. Został nim Abdo Arbach, dotychczas zwierzchnik melchickiej diaspory w Argentynie.
W Starym Mieście wciąż znajduje się kilka tysięcy cywilów, w tym 400 chrześcijan. Organizacje humanitarne bezskutecznie zabiegają o ich ewakuację i niezbędne w tym celu zawieszenie broni. Syryjscy chrześcijanie liczą natomiast na skuteczność apelu, jaki w ubiegły czwartek wystosował w sprawie tego kraju Benedykt XVI. Słowa papieża przypomniały nam, że nie możemy rezygnować ze starań o pokój i pojednanie. Mam nadzieję, że pomoże nam w tym również watykańska dyplomacja, oświadczył chaldejski biskup Aleppo Antoine Udo.
Koptyjscy chrześcijanie obawiają się, że w Egipcie dojdzie do umocnienia islamskiego prawa szariatu. Taki scenariusz może mieć miejsce, jeśli władze w kraju przejmie Bractwo Muzułmańskie, które nie czekając na oficjalne wyniki głosowania ogłosiło, że to jego kandydat Mohamed Mursi zwyciężył w wyborach prezydenckich.
Egipski jezuita, a zarazem znawca islamu, ojciec Khalil Samir, podkreśla, że w obecnej sytuacji może dojść do militarnej konfrontacji między Bractwem Muzułmańskim a tymczasowo rządzącą krajem Najwyższą Radą Wojskową.
Istnieje niebezpieczeństwo, że wojsko będzie próbowało przejąć władzę jak za czasów Mubaraka. Z drugiej strony interwencja wojska mogłaby przywrócić porządek, gdy chodzi o niesprawiedliwe działania jednej grupy względem pozostałej części narodu. To, że Bractwo Muzułmańskie bez czekania na wyniki wyborów ogłosiło zwycięzcę, zapowiada, że nie zamierzają respektować obowiązującego prawa. Pozytywną rzeczą natomiast jest liczny udział chrześcijan w wyborach. Pokazuje to, że czują się obywatelami odpowiedzialnymi za przyszłość kraju. Opowiedzenie się za prezydentem Ahmedem Szafikiem było głosem wyraźnie antyislamskim.
Ojciec Khalil Samir podkreśla, że w obecnej sytuacji koptyjscy chrześcijanie obawiają się powszechnego wprowadzenia islamskiego prawa szariatu. Budzi to niepokój, ponieważ bazuje ono nie na pisanej literze prawa, ale indywidualnych decyzjach muzułmańskich ulemów, które mogą być dyskryminujące i godzić w wolność religijną.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
We Wrocławiu zakończyło się 358. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W komunikacie końcowym zwrócono m.in. uwagę na rozpoczynający się w październiku rok wiary. Jak poinformowano, na przełomie lipca i sierpnia planowany jest kongres nowej ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą. Do udziału w różnych inicjatywach związanych z Rokiem Wiary zachęcał podczas wczorajszej konferencji prasowej arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Życzyłbym te wszystkim sobie także, żebym mógł skorzystać godnie, właściwie, twórczo z tego Roku Wiary.
Biskupi rozmawiali również na temat trwającego od kilku lat dialogu między rosyjskim Kościołem Prawosławnym i Kościołem Katolickim w Polsce. W Warszawie 17 sierpnia patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik podpiszą wspólne przesłanie do narodów Rosji i Polski. Ostatnim akcentem zebrania plenarnego we Wrocławiu były dzisiejsze uroczystości 50-lecia kapłaństwa arcybiskupa Mariana Gołębiowskiego. Podczas mszy świętej w archikatedrze wrocławskiej arcybiskup Celestino Migliore, nuntiusz apostolski w Polsce, odczytał list gratulacyjny Benedykta XVI.
Okazałeś apostolskie zaangażowanie, wierność w odniesieniu do magisterium, a także umiejętność zarządzania. Wiemy, że przyczyniłeś się do sprawowania sakramentów.
Zgromadzeni we Wrocławiu polscy biskupi ponownie upomnieli się także o szybką nowelizację rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego nauki, religii i etyki w szkole. Jak stwierdzili w komunikacie, dotychczasowe wyjaśnienia ministerstwa skierowane do samorządów mają charakter jedynie interpretacji dokumentu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.